Dzień dobry, Piotr Lifshitz, judykatura.pl. W marcu i kwietniu bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykazał się nadprzeciętną aktywnością orzeczniczą, co spowodowało wiele ciekawych tematów do kolejnych odcinków podcastu judykatura.pl. Jednym z nich jest ten, który poruszę dzisiaj, a wydaje się on tylko pośrednio dotyczący ochrony danych osobowych, jednak gdy przyjrzymy się mu bliżej, to zauważymy, że ochrona danych osobowych odegrała tam kluczową rolę. Poruszę dzisiaj temat postanowienia, a nie orzeczenia, wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 kwietnia bieżącego roku w sprawie C-90/24PR, które to postanowienie dotyczy sporu pomiędzy Vivendi S.A. a Komisją Europejską. Oczywiście z całą treścią postanowienia można zapoznać się w serwisie judykatura.pl, co jest jasne. Zacznę od małego wprowadzenia i poczynienia dwóch ważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, tak jak wcześniej wskazałem, no, meritum sprawy jest poza moim zainteresowaniem, gdyż kanwą głównego sporu pomiędzy Komisją Europejską a francuskim koncernem medialnym jest zagadnienie koncentracji rynku medialnego we Francji. A pierwszoplanowym aktem prawnym, jakie ma tutaj zastosowanie, jest już ponad 20-letnie rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 z 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Po drugie, ze względu na to, że chcę przedstawić stanowisko Vivendi oraz uzasadnienie argumentów użytych przez wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości w zakresie odnoszących się do ochrony danych oraz podejmę próbę przełożenia tych argumentów na postępowanie przed naszym krajowym organem nadzorczym z zakresu ochrony danych osobowych, nie będę się za bardzo zagłębiać w procedury, w ramach których doszło do wydania omawianego postanowienia. No, wskażę tutaj tylko tyle, że sprawa, a jest skomplikowana, działa się, no były tam, kilka było postanowień, działa na podstawie, czy to statusu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy też regulaminu postępowania przed Sądem Unii Europejskiej. Po wstępie mogę już przejść do zarysowania stanu faktycznego, ale z dużym zastrzeżeniem, które uczyniłem już raz, a je teraz powtórzę, jest on w pewnych miejscach skomplikowany co do procedury przed Sądem Unii Europejskiej oraz przed Trybunałem i tam, gdzie będę mógł, będę starał się upraszczać. Sprawa miała swój początek, szanowni państwo, w październiku 2022 roku. Wtedy Komisja Europejska zatwierdziła koncentrację na rynku mediowym we Francji, która polegała na tym, że Vivendi zakupiła spółkę Lagardère. No i oczywiście komisja powiedziała, że to byłoby ok, zastrzeżeniem przestrzegania przez Vivendi zaciągniętych wcześniej zobowiązań. No jest to jasne. Ale proszę państwa, nie byłoby dzisiejszego tematu, gdyby nie to, że już po 9 miesiącach, to znaczy w lipcu 2023 roku, Komisja Europejska wszczyna formalne dochodzenie w sprawie, tu cytuję, potencjalnego przedwczesnego wprowadzenia w życie koncentracji. Jak się domyślam, 9 miesięcy funkcjonowania na rynku mediowym we Francji pokazało, że jednak decyzja była bardzo szybka, no nie pochopna, ale na pewno wymagająca, no właśnie, formalnego dochodzenia. No i Komisja Europejska w ramach takiego dochodzenia, postępowania, decyzją C-2023 o numerze 6428 finał z 13 września 2023 roku skierowała do tej spółki Vivendi żądanie udzielenia informacji do dnia 27 października 2023 roku, a decyzją wydaną właśnie w tym dniu o numerze 7463 komisja przedłużyła ten termin do 1 grudnia 2023 roku. No i wobec tej drugiej decyzji, zawartej tutaj, zwanej w postępowaniu decyzją sporną, Vivendi złożyło skargę o stwierdzenie jej nieważności. Skarga ta została, proszę Państwa, złożona do sekretariatu sądu pod koniec listopada 2023 roku. I zgodnie z procedurami, dzień po jej złożeniu, spółka ta, reprezentowana przez, co ciekawe, na marginesie 7 adwokatów, no jest to imponujący zespół, patrząc z perspektywy na przykład maksymalnie 3 obrońców w postępowaniu karnym, no jest to duży zespół, 7-osobowy. Spółka w takim dużym składzie składa wniosek w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych, które mają polegać po pierwsze na zawieszeniu oczywiście wykonania tej decyzji, a po drugie nakazanie, co jest bardzo ważne, tej spółce, i tutaj będzie cytat, przechowywania wszystkich dokumentów znajdujących się w jej posiadaniu, których dotyczy sporna decyzja, na specjalnym nośniku elektronicznym, przekazanym pod pieczęcią elektroniczną niezależnej, zaufanej osobie trzeciej, na przykład komisarzowi sądowemu lub mandatariuszowi, w rozsądnym terminie, zgodnym z ograniczeniami materialnymi związanymi z kopią nośników, no, zawierającą pewne dokumenty, dane osobowe. Tak, już tu na początku to mówię, ale jeszcze nie powiem wszystkiego. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 156, paragraf 3 regulaminu postępowania przed sądem Unii Europejskiej, w treści właśnie takiego wniosku określa się przedmiot sporu i okoliczności niecierpiące zwłoki, a także uprawdopodabnia się z faktycznego i prawnego punktu widzenia konieczność zastosowania środka oraz jego treść, która musi obejmować wszystkie dostępne na ten moment dowody oraz wnioski dowodowe, które się kiedyś pojawią, ale to wszystko musi uzasadniać zastosowanie środków tymczasowych. No jak Państwo słyszą i na pewno lepiej ode mnie znają tą procedurę przed Sądem Unii Europejskiej czy Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest to procedura, którą można by przełożyć na procedurę znaną nam z postępowania administracyjnego, gdzie zgodnie z artykułem 61, paragraf 3, wiemy, że sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części skarżonego aktu administracyjnego. No i proszę posłuchać, kiedy? Wtedy, gdy zachodzi, proszę Państwa, niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Tu na marginesie tylko powiem po tym przydługim cytacie, że rzadko sądy administracyjne podejmują takie decyzje. No nawet w sytuacjach, proszę Państwa, w których mi się by wydawało, że no, wykonanie decyzji administracyjnej prezesa UODO w zakresie usunięcia danych osobowych, takie decyzje są bardzo często wydawane wobec banków czy BIKła, to nawet usunięcie danych osobowych według sądu wojewódzkiego i coraz częściej wobec zdania NSA, no, nie jest nieodwracalnym skutkiem wykonania decyzji, no i nie prowadzi, proszę państwa, do niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. No to tylko powiem to na marginesie, bo ja tego zrozumieć nie umiem. No, widać tutaj też, że nasza krajowa procedura wymaga zdecydowanie większego zaangażowania od stron postępowania, żeby taki wniosek, mówiąc pochopnie, może pochopnie nie, ale potocznie, no, chwycił. Ale wracając myślami do postępowania przed sądem Unii Europejskiej, to w dużym skrócie, naprawdę upraszczając, trzeba powiedzieć, że w listopadzie 2023 roku prezes sądu Unii Europejskiej zarządził zawieszenie wykonania spornej decyzji do czasu wydania postanowienia kończącego, ale wskazał, że nadal na administratorze danych osobowych, czyli na spółce Vivendi, ciąży obowiązek dalszego gromadzenia informacji i zachowania w swoim posiadaniu na nośniku elektronicznym wszystkich dokumentów, do których odnosi się decyzja Komisji Europejskiej. Co się dzieje dalej? No, proszę państwa, Vivendi, będąc nieusatysfakcjonowanym takim brzmieniem postanowienia, podejmuje się jego zaskarżenia, no, tłumacząc się, że ten właśnie wniosek zbierania i przechowywania danych jest dla tej spółki nie tyle problematyczny, co może prowadzić do powstania pewnych niebezpieczeństw. Ale o tym za chwilkę powiem. No, tutaj ruch jednak tej spółki, czyli no ten zespół 7 adwokatów tutaj wykonał pewien ruch, ale on prowadzi do, no, mówiąc w dużym skrócie, cofnięcia decyzji prezesa sądu Unii Europejskiej. Mamy takie, dochodzi do wydania postanowienia w styczniu 2024 roku, w którym cofa prezes sądu Unii Europejskiej swoje postanowienie o zawieszeniu wykonania tej decyzji. I proszę państwa, po takim przydługim wstępie słyszą już państwo, wiedzą państwo, co jest przedmiotem skargi skierowanej do Trybunału Sprawiedliwości, czyli w tej naszej sprawie C90, jeszcze spojrzę na kartkę, C90/24. To jest, proszę państwa, to postanowienie. Tutaj oczywiście ono, no tu w lutym dzieje się na posiedzeniu niejawnym, dochodzi, proszę państwa, do zawieszenia nałożonego decyzją Komisji Europejskiej na Vivendi obowiązku zebrania i przekazania komisji dokumentów, które mogą zawierać dane osobowe pracowników tej spółki oraz osoby trzecie. Później wszystko wytłumaczę, dlaczego tak się wydarzyło. No i sporna, i tu może od razu powiem tak, ta sporna decyzja Komisji Europejskiej, która, proszę państwa, no finalnie nosi datę 27 października 2023 roku, która dotyczy procedury, no właśnie, głównej materii jakby, no obejmuje swoim zakresem, a może lepiej, zobowiązuje Vivendi między innymi do, i tu jest cytat, bo to jest bardzo ważne, proszę państwa, do zebrania całej wymiany informacji, do której doszło za pomocą różnych środków komunikacji w okresie kilku lat pomiędzy wieloma osobami fizycznymi, a następnie do przekazania zgromadzonych w ten sposób informacji komisji. Nadal, dalej czytamy, że komisji należy przekazać, i tu cytat, wszystkie wiadomości elektroniczne należące tematycznie do przedmiotu dochodzenia, co też obejmuje wiadomości SMS lub historię komunikatorów internetowych z całego rozpatrywanego okresu. Ponadto, proszę państwa, ten administrator danych został zobowiązany do przekazania historii, i tu cytat, wymiany informacji prowadzonej za pośrednictwem prywatnych lub osobistych skrzynek poczty elektronicznej oraz prywatnych lub osobistych urządzeń mobilnych danych pracowników i osób uprawnionych do reprezentowania, o ile te skrzynki poczty elektronicznej i urządzenia zostały wykorzystane przynajmniej raz do komunikacji zawodowej. I już Państwo widzą sens, czy ten mój pomysł zajęcia się tym postanowieniem wiceprezesa TSUE z 11 kwietnia 2024. Właśnie tutaj, czyli zbieranie danych osobowych przez Vivendi w celach postępowania, albo może mówiąc inaczej, tak szeroki zakres obowiązku nałożonego na administratora danych legł u podstaw jego wniosku o zastosowanie środka tymczasowego. Spółka podnosiła w argumentacji swojego postanowienia, swojego wniosku, że wiele dokumentów znajdujących się w załącznikach do wniosku w przedmiocie środków tymczasowych świadczy o tym, że sporna decyzja Komisji Europejskiej wymaga, proszę Państwa, zbierania i przekazania dokumentów związanych z życiem prywatnym i zainteresowania prywatnym zainteresowanych osób. No, to jest bardzo górnolotne pewnie określenie, no bo jeżeli ktoś jest w pracy, no może dom medialny, czy taka branża związana z reklamą, to jest branża oparta na takich osobistych powiązaniach, relacjach, tam no na pewno trzeba ze sobą dużo rozmawiać, mailować, czy właśnie używać komunikatorów. No ale czy naprawdę tutaj znajdziemy w tej dokumentacji informacje związane z życiem prywatnym zainteresowanych osób? No trudno mi sobie to wyobrazić w praktyce, ale taki argument padł. Drugi argument dotyczy, proszę Państwa, tego, że postanowienie Komisji Europejskiej całkowicie pomija ograniczenia wynikające dla administratora danych z francuskiego prawa karnego i prawa pracy, które, jak się domyślam, bo to nie wskazano w tym postanowieniu, no zabraniają czy przechowywania, czy kopiowania, przekazywania, pozyskiwania takich danych osobowych. Zatem według Vivendi zastosowanie się do tej spornej decyzji no, jest niemożliwe bez narażania się na sankcje karne i cywilne. Dalej spółka twierdzi, że gwarancje udzielane przez Komisję Europejską w odniesieniu do wrażliwych danych osobowych, nieważne jak one się znajdą w tej korespondencji, ja nie mam pomysłów kiedy one się tam znajdą, ale powiedzmy, że są, nie pozwalają zapobiec powstaniu szkody, na którą powołuje się ten administrator danych, ponieważ gwarancje te wymagają, aby dokumenty zawierające te dane zostały przekazane komisji no, w celu ich czytania, no bo po to komisja je chce. Kolejne argumenty dotyczą tajemnicy zawodowej. Tutaj nie będę szeroko o tym mówił. Powiem tak, że komisja w odpowiedzi na takie zarzuty wskazuje, że są one no, jasne, dla komisji bezzasadne. Wskazuje, że no, nieuniknionym elementem prawidłowego dochodzenia w jakiejkolwiek sprawie jest przetwarzanie danych osobowych. Czasami na większą skalę, zapewne tutaj tak jest, no czasami na mniejszą. No nie wyobrażam sobie tak naprawdę dochodzenia, śledztwa, postępowania kontrolnego bez jakiegoś zbioru danych osobowych. Komisja wskazuje także, że badanie znaczenia takich danych nie może samo w sobie powodować poważnej, nieodwracalnej szkody administratora danych osobowych. Podkreśliła też, że no, istnieją pewne gwarancje proceduralne mające zastosowanie do wrażliwych danych osobowych oraz do danych dotyczących artykułu 10 RODO. Nie wiem, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, skąd pojawił się w tych zarzutach Vivendi pojawiła się kwestia danych szczególnych kategorii, ani danych osobowych dotyczących wyroków wskazujących i czynów zabronionych. No, może komisja wie, że takie dane znajdują się w posiadaniu tego administratora, i mogą być przekazane w ramach wykonania decyzji o numerze 7463. Tu mogę powiedzieć, że zanim przejdę do decyzji wiceprezesa TSUE, powiem, jak ja to czytam na przełożenie, czy jakbym widział tą sprawę na kanwie naszego postępowania przed prezesem UODO w ramach naszego kodeksu postępowania administracyjnego, prawa postępowania przed sądami administracyjnymi, czy naszej ustawy o ochronie danych osobowych 10 maja. No tu trzeba wskazać, że z jednej strony administrator danych, czyli tutaj Vivendi, obawia się, że jego pracownicy oraz osoby trzecie, takie jak na przykład osoby reprezentujące kontrahentów, czy wskazane przez nich do współpracy przy wykonaniu takiego kontraktu, nabędą, no można by się zastanowić, prawo, czy tak się wydarzy oczywiście, prawo do odszkodowania czy zadośćuczynienia wynikające z artykułu 82, gdyż te osoby poniosą szkodę majątkową lub niemajątkową z wyniku naruszenia przepisów RODO, polegające, ta szkoda polegać może na przekazaniu szerokiego zakresu danych osobowych, czy to dotyczących danych szczególnych kategorii, danych wrażliwych, czy też danych dotyczących czynów zabronionych, ale przekazaniu, udostępnieniu bardziej podmiotowi prowadzącemu postępowanie. Z drugiej strony mamy, proszę Państwa, organ nadzorczy i pracowników urzędu go obsługującego, którzy, proszę Państwa, zgodnie z artykułem 54 ust. 2 RODO podlegają zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego obowiązkowi zachowania tajemnicy służbowej, zarówno w trakcie kadencji oraz po jej zakończeniu, w odniesieniu do wszelkich poufnych informacji, które uzyskali w toku wypełniania zadań czy wykonywania swoich uprawnień. Obowiązek ten dotyczy, proszę Państwa, w szczególności danych osobowych osób, które zgłaszają naruszenia. No tutaj takiego przypadku nie mamy. No ale takim przepisem prawa członkowskiego, czyli polskiego prawa, jest, proszę Państwa, artykuł 46 ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, który w ustępie pierwszym zobowiązuje prezesa urzędu, zastępców prezesa urzędu, a także pracowników urzędu do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedzieli się w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a ustęp drugi tego artykułu 46 wskazuje, że obowiązek ten trwa także po zakończeniu kadencji albo zatrudnienia. I idąc dalej, tak jak Komisja Europejska ma uprawnienia do zapoznania się z materiałami, które wejdą w ramy dochodzenia przez... może zapoznać z tymi materiałami inne osoby, może tak powiem, które nie są jej pracownikami, tak prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może, proszę Państwa, choć w artykule 56 to jest tak ładnie napisane, zaprasza do, ale powiedzmy, że musi, że może upoważnić członka lub pracownika innego organu nadzorczego w państwie członkowskim, i ten pracownik czy członek tego organu nadzorczego zgodnie z artykułem 79 ustępem 2 naszej ustawy o ochronie danych osobowych jest, proszę Państwa, obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w toku kontroli. No też jest jasne, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może upoważnić do udziału w kontroli osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną, na którą to osobę, zgodnie z artykułem 82 ustęp 3 naszej ustawy o ochronie danych osobowych, także rozciąga się identyczny jak powyżej obowiązek. Nie będę wchodził w zakres uprawnień naszego polskiego organu, czy każdego działającego na kanwie RODO, co do dostępu czy zakresu dostępu do wszelkich informacji potrzebnych do realizacji zadań, tutaj bym odesłał do artykułu 58 ust. 2 litera A, czy też tematu źródła prawa wskazującego na to, że prezes urzędu ma podstawę do uzyskania wszystkich informacji objętych tajemnicami prawnie, tajemnicą prawnie chronioną. Są tam pewne wyjątki, ale tu odsyłam do artykułu 64 naszej ustawy. I tu przejdę do podsumowania tego, co na tej kanwie zasugerował, to może złe słowo, wskazał wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości. Podkreślił on, że sporna decyzja Komisji Europejskiej zobowiązuje Vivendi do zebrania całej wymiany informacji, do której doszło za pomocą różnych środków komunikacji w okresie kilku lat pomiędzy wieloma osobami fizycznymi. Wiceprezes uznał, że argumenty przedstawione przez Vivendi wskazują, proszę Państwa, na zatem wystarczającym stopniu, czy wykazują wystarczający stopień prawdopodobieństwa, że dane osobowe, które należy zebrać i przekazać komisji na podstawie spornej decyzji, proszę Państwa, to jest ważne, mogą umożliwić wyciągnięcie precyzyjnych wniosków co do życia prywatnego osób, których dane dotyczą, co zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału oznacza, że może, proszę Państwa, dojść do naruszenia prawa do życia prywatnego. No a to naruszenie należy uznać za poważne. Prezes wskazał dalej, że ta szkoda niemajątkowa wynikająca z takiego hipotetycznego naruszenia prawa do życia prywatnego nie może zostać, proszę Państwa, w żaden sposób konwalidowana. To znaczy nie może zostać całkowicie usunięta w drodze zadośćuczynienia pieniężnego, no bo może dojść do tego, że kiedyś inny sąd, a tak naprawdę cały Trybunał Sprawiedliwości i jedna z jego izb może stwierdzić, że sporna decyzja, proszę Państwa, jest nieważna. I wtedy taka szkoda ma nieodwracalny charakter. No, jak Państwo domyślają się, w związku z takimi argumentami wiceprezes TSUE postanowił, proszę Państwa, uchylić zaskarżoną decyzję ze stycznia 2024 roku i skierował sprawę z powrotem do Sądu Unii Europejskiej i Europejskiej celem, proszę Państwa, rozstrzygnięcia, czy mamy tutaj do czynienia i czy możemy zastosować środek tymczasowy, a tak naprawdę, czy zastosowanie tego środka tymczasowego jest, proszę Państwa, prawnie i faktycznie uzasadnione, to wynika z takiej zasady fomuus boni iuris, to znaczy jest to określenie przesłanki przekonania sądu o zasadności żądania oraz drugą rzeczą, którą Sąd Unii Europejskiej będzie musiał drugi raz badać, jest to, czy jak się, proszę Państwa, mają do siebie te obowiązki z jednej strony zbierania danych osobowych z wielu lat, ich kopiowania i przekazania do Komisji Europejskiej, a z drugiej strony no każde dochodzenie, każde postępowanie kontrolne wymaga przetwarzania danych osobowych, no i tu Sąd Unii Europejskiej będzie musiał wyważyć wchodzące w grę interesy. No i muszę powiedzieć, podsumowując ten odcinek, że lektura tego postanowienia no, rzuciła światło na problem, który nie był dla mnie do tej pory dostrzegany. No ja chyba naiwnie po prostu wychodziłem z założenia, że no, te dane osobowe zbierane przez administratora danych w celu udostępnienia organowi nadzorczemu no są świetnie chronione, są ustawowo, są przekazane, udostępnione na podstawie obowiązku wynikającego i to z prawa pierwotnego Unii Europejskiej, czyli bezpośrednio z rozporządzenia, ale także z no, polskiego prawa, o które cytowałem. No i też wychodziłem z założenia, że nikt nie chce narażać się świadomie na odpowiedzialność karną za ujawnienie tajemnicy służbowej. Zobaczymy, szanowni państwo, jak się ta sprawa skończy w sądzie Unii Europejskiej. Na pewno będę śledził ten temat. Na koniec, taki już naprawdę koniec, chciałbym państwa zachęcić do zapisu do newslettera. Wystarczy wejść na stronę judykatura.pl/newsletter. To umożliwi państwu no, przede wszystkim bycie na bieżąco z takimi właśnie postanowieniami, orzeczeniami i uzyskiwanie cotygodniowych podsumowań. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Piotr Lifshitz.